Rozmawiajmy jak ludzie.
I oczywiście na początek przedstawiam gości dzisiejszej audycji, którymi są ksiądz Wojciech Kackiewicz, duszpasterz młodzieży, a także wykładowca seminarium duchownego diecezji siedleckiej. Witam
serdecznie.
Szczęść Boże. Pani Renata Szewczak, psycholog zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach.
Witam Państwa serdecznie.
Witam. I pani Lanta Wolanin, dyrektor publicznego gimnazjum nr 2 w Białej Podlaskiej imienia Mikołaja Kopernika. Serdecznie witam.
Dzień dobry.
Tak jak zapowiadałem Państwu już kilka razy, przed godziną 17, tematem przewodnim dzisiejszej audycji jest wychowanie młodego pokolenia. No więc zaczynamy dyskusję, która na pewno jest bardzo taka, no może nawet nie mająca swego końca, bowiem temat wychowania młodego pokolenia to temat otwarty, o którym można mówić tak naprawdę bez końca. No pierwsze takie pytanie, zagadnienie do Państwa. Na ile potrafimy wychowywać młode pokolenie w naszym kraju? Bardzo proszę ustosunkowanie się do zadanego tak pytania.
To się mężczyźnie nie wypada wcinać, ale się wetnę.
Bardzo
proszę. Panie ośmielić. Ja nie wiem, czy my, to tak powinniśmy stawiać pytanie, czy my potrafimy, bo to jest w ogóle trudna sztuka.
Na ile zadałem pytanie?
A na ile? Na ile potrafimy? Ja bym zapytał najpierw, czy w ogóle chcemy wychowywać? Czy jest dzisiaj taka wola? Czy jest jakiś taki zamysł wychowawczy ogólny? Ale wydaje mi się, że tak, no jakaś wola jest. Na ile potrafimy? Wydaje mi się, że coraz mniej dajemy sobie z tym radę. Takie jest moje zdanie.
A ja bym powiedziała, że jest tym troszeczkę lepiej, dlatego że jest coraz większa świadomość wśród rodziców takiej chęci poznania rozwoju psychicznego dziecka, poznania takich prawidłowości, co na danym etapie jest prawidłowe, co się zaburza, jak powinniśmy postępować, jakie zasady stosować, czego nie robić. Także wydaje mi się, że chęć wzrasta. Na ile to jest tutaj prawidłowe, to trudno mi powiedzieć ogólnie, ale wydaje mi się, że aż tak źle to nie jest.
Tak, i z każdym rokiem bardziej jest powiązane nauczanie z wychowaniem. Nie można koncentrować się na samym nauczaniu. Wydaje mi się, że kilkanaście lat temu mniej koncentrowaliśmy się na wychowaniu, a bardziej na nauczaniu, takim wąskim zakresie. Dlatego teraz na ile wychowujemy, to pewnie pokażą nam przyszłe lata i te pokolenia, z którymi się rozstajemy jako naszymi absolwentami, jako dorośli ludzie. Natomiast dokładamy wszelkich starań i ze strony władzy, ze strony nauczycieli być może popełniamy jeszcze błędy czy jakieś niedoskonałości, ale wychowanie jest, wydaje mi się, bardziej powiązane teraz z nauczaniem niż wcześniej.
To znaczy, pani twierdzi, że, i tu pani psycholog też, że teraz jest lepiej, ale czy naprawdę priorytetem, nie wiem, generalnie, bo państwo głównie tutaj skupiacie się na szkole, bo jesteście przedstawicielami polskiej szkoły, czy tak naprawdę polska szkoła głównie nastawia się na wychowanie, a jednak na pierwszym miejscu jest nauczanie, a później wychowanie? Czy jednak te relacje, tu pani sugerują, że się zmieniają na korzyść wychowania?
Też chyba należałoby rozgraniczyć troszeczkę poziom szkół, bo w szkołach ponadgimnazjalnych będzie w stosunku do szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych troszeczkę będą te proporcje pewnie różne. W szkołach podstawowych i w szkołach gimnazjalnych wydaje mi się, że jest nacisk w znacznym stopniu na wychowanie. Natomiast w szkole ponadgimnazjalnej pewnie jest nacisk na głównie nauczanie, a przy okazji równolegle tak jakby są te elementy wychowawcze.
Ja mam pytanie, a jakie są formalne narzędzia wychowawcze w szkole? To znaczy, jakie rzeczywiście są środki wychowania w szkole? Jak to wygląda?
Bo
od nauki, od wiedzy, nie wiem. Jest książka, jest nauczyciel, są multimedia, natomiast chciałem zobaczyć w szkole te wszystkie narzędzia wychowawcze. Kija już nie ma.
Dobrze.
Nie ma. Tak.
Klęczeń w kącie też już nic trzeba.
Grochu nie ma. Ale też wiem, prawidłowo. To jest, też się zgadza. Jakie my mamy jeszcze narzędzia? Znaczy, tak poważnie mówiąc, rzeczywiście, gdzie widać to wychowanie w programach?
To znaczy, każda szkoła na pewno ma swój program wychowawczy, którym stara się kierować. Program jest pisany na kilka lat do przodu, także to nie ma tak, że co roku my coś zmieniamy i wymyślamy nowego, tylko staramy się, żeby to było dosyć płynne. To też zależy, jaki rodzaj szkoły jest, bo na przykład my jako szkoła ponadgimnazjalna dostajemy już takie dzieci, można powiedzieć, młodzież, taką już ukształtowaną. Także jeżeli zaburzenia, jakieś problemy pojawiają się wcześniej, to jakby szkoła ma możliwość interweniować wcześniej, więc większa szansa jest na pomoc tym dzieciom, prawda? Jeżeli my jako szkoła ponadgimnazjalna otrzymujemy młodzież już jakby ukształtowaną niemalże, trudniej jest nam pewne nawyki, pewne zwyczaje zmienić i wtedy no, też trudniejsza jest praca przed nami.
Ja celowo postawiłem takie pytanie, dlatego że ja tego naprawdę nie widzę. To, że pani powiedziała, że rzeczywiście wcześniej było bardziej widoczne to, że jest na edukację, na wiedzę. Ja uważam, że w Nowej Polsce, prawda?
Tak, super.
Czyli tu, w tej Polsce, w której ja się już nie uczyłem.
Słucham.
A pracowałem w szkole, ja nie widzę żadnego pomysłu na wychowanie. To znaczy nie ma programu wychowawczego na przykład ogólnopolskiego. Znaczy Polska nie, szkoła nie ma wizji na kształtowanie postaw. Jakich postaw? Jakie postawy się w szkole kształtuje? Rozumiem, że jest lekcja wychowawcza, czyli wychowawca ma jakiś pomysł, coś mu do głowy przyjdzie, jest jakiś problem albo odnosi się do pewnych problemów. Natomiast czy są takie jakby narzucone programy, czy na przykład wytyczne dla szkoły, tak jak wy macie, proszę bardzo, oto jest minimum edukacyjne z matematyki, oto zakres wiedzy. To na przykład z jakimi postawami uczeń ma wyjść ukształtowanymi ze szkoły? No bo rozumiem, że wychowanie to jest kształtowanie postaw.
Mogę?
Bardzo
ja troszeczkę odeszła od programów wychowawczych w takiej formie dokumentu.
Tak, tak.
Dlatego, że w tych programach wychowawczych raczej w każdej szkole czytamy to samo i są jakieś specyficzne uwarunkowania środowiskowe, które są uwzględnione w tych programach wychowawczych. Natomiast wróciłabym do tych narzędzi.
Ale to ja jeszcze o narzędzie spytam. Ja chciałem naprawdę zapytać, nie, tak. Bo rozmawiamy tu jak ludzie.
Tak,
i ja jestem też tym zainteresowany, tak. Bo mnie też taką działkę dano. Uważam ją za bardzo trudną i uważam, że w wielu sprawach nie mam pojęcia i sobie już nie radzę, jeżeli chodzi o właśnie tę kwestię wychowania. Natomiast pytam się, czy szkoła jako szkoła, na przykład ministerstwo, które daje nam wytyczne co do pewnych priorytetów edukacyjnych w sensie jakiegoś korpusu wiedzy, który ja mam wynieść. To też jest dyskusyjne, bo to jest też jakieś założenia ideologiczne i tak dalej, ale to zostawmy. Ja chciałbym wiedzieć, co jest na przykład wy jako nauczyciele, jako dyrekcja, przed czym oni was stawiają, czyli czy na przykład ministerstwo, czyli ktoś, kto jest jakby odpowiedzialny już za całokształt edukacji w Polsce, czyli szkolnictwa, czy oni mają na przykład jakieś
kierunek, wizję,
można powiedzieć także fundament moralny, no bo przecież wychowanie to do jakiejś wartości się odnosi. Właściwie ku czemu oni każą kształtować dzieci? Czy każą, czy zostawiają nauczycieli z tym?
Tak. Bardzo proszę pani.
Proszę pani.
Proszę.
Tak, są określone tylko pewne kierunki, tylko że może one zabrzmią jako wyrazy zbyt ogólnie, chyba że każdemu wyrazowi damy czas na rozmyślanie o nim. Pierwszym jest, to znaczy podstawowym jest dekalog.
I to gdzieś jest tak rzeczywiście sformułowane?
My tak to rozumiemy jako nauczyciele.
Jest no tak, ale to w każdej szkole?
Tak, chociażby w ustawie o systemie oświaty w preambule.
Aha.
Tak.
Właśnie że, o to właśnie tego był, tym był
tak, ciekaw. Że system oświaty opiera się na założeniach etycznych, ale uwzględniając wartości chrześcijańskie. I to jest w preambule w systemie oświaty.
No to jest 1993
roku. Ustawie o systemie oświaty. Teraz, natomiast i wydaje mi się, że to są już tak jakby otwarte drzwi, których już nie należy wyważać, tylko najwyżej można je poszerzać. Zależy, jeżeli ksiądz nawiązał do ministerstwa, więc zależy państwu polskiemu, aby uczniowie byli wychowywani do życia w społeczeństwie demokratycznym, czyli do demokracji.
Czyli demokracja. Ustawy demokratyczne.
Żeby umieli pokierować własnym rozwojem, czyli własną karierą, żeby byli odpowiedzialni za ten własny rozwój.
Czyli odpowiedzialność, no to są rzeczywiście...
Tolerancja. I to są takie od pytania na, bez przygotowania te trzy, które no, są takie jakby tym drogowskazem i kierunkowskazem. Być może za chwileczkę sobie przypomnę następne, bo jest mnóstwo oczywiście wzniosłych czyli i ważnych czynów, ale też są takie jakby
czyli
najważniejsze.
Ktoś gdzieś to sformułował, a mnie o to chodziło jako człowieka, który się na tym nie zna.
Jest to sformułowane, tak.
Z tym, że no, każda szkoła jakby ma swój jakby kierunek działań i każda jakby idzie w innym kierunku. Na przykład nasza szkoła jest szkołą integracyjną, więc my jakby kładziemy tutaj nacisk też na rozwój tych umiejętności społecznych, także rozwój empatii, wrażliwości na drugiego człowieka, też tolerancję, radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych. I wydaje mi się, że każda szkoła będzie inaczej podchodzić do tych ogólnych, uniwersalnych wartości, które są zapisane w tych dokumentach i na coś innego będzie się kierowała. Także trudno to tak powiedzieć ogólnie, bo jakby każdy ma innych uczniów, są różne typy szkół i w różnych szkołach będzie to inaczej realizowane.
Już tylko właśnie podsumowując, dlatego mamy zostawioną ogromną autonomię. Po prostu zaufano nam, jako nauczycielom, jako kadrze, że najlepiej wiemy, co w danej szkole naszym uczniom jest potrzebne, w jakim środowisku funkcjonujemy, jakimi zasobami dysponujemy. Dlatego stawiamy sobie takie cele, które są w miarę możliwe do zrealizowania.
A ja może tutaj Państwu... taką no może tezę postawię, może zbyt bardzo dużo, za bardzo idącą. A czy nie powinno być w tym duchu, co mówi ksiądz, że tak jak z przedmiotów tych z nauczania matematyka, polski, są jakieś tam powiedzmy wytyczne, które należy przekazać uczniowi, czy tutaj ze strony, nie wiem, państwa, w tym wypadku ministerstwa, nie powinno być takich konkretów, że w zakresie wychowania powinno się zrobić to, to i to, konkret. Prawda? Jak państwo na to patrzycie? Czy to jest za daleko pójście?
No, może to są różne płaszczyzny.
Wychowanie ku demokracji jest to konkretem właśnie, że
no mamy, tak.
Że mamy ucznia wdrażać do samorządności, że więc to jest konkret. No jeszcze, tak. jeszcze
no, myślę, że tutaj panu chodzi o to, ja tutaj wejdę tak w słowo, że chodzi panu o to, że należałoby jakoś właśnie skonkretyzować ostatecznie na przykład w rezultacie wychowawczym jakiejś postawy. No chyba tego to nigdy nie osiągniemy.
Nie, no właśnie może moja to zajdzie zbyt za daleko.
Bo to musielibyśmy to taki absurd sprawdzić. Na przykład, że wydajność głosowań przy urnie, prawda, jako owoc frekwencja przy urnie danego ucznia po latach. Nie, to są rzeczy nie do zmierzenia.
To są jakby inne sprawy niż przedmioty, które powiedzmy kończymy, oceniamy.
To znaczy, mamy sprecyzowany model absolwenta. Mamy sprecyzowane bardzo konkretnie, że ten absolwent radzi sobie z takimi zagadnieniami, że potrafi się odnaleźć w takiej rzeczywistości, że umie korzystać z informacji w tym szumie informacyjnym. Ma mnóstwo umiejętności, odróżnia dobro od zła. Jest ten model, właśnie o którym pan mówi, taki wzorzec absolwenta, do którego dążymy. I mamy to sprecyzowane w naszym programie wychowawczym.
Tutaj może jeszcze dodam, że ewentualnie temu bliskie panu odpowiedzi byłoby to, że szkoła posiada kryteria oceniania w kategorii wychowania, to przecież ocena z zachowania tak zwanego, prawda? To w pewnym sensie jest ocena efektów wychowawczych. No, zachowania. Tak. I jakie są kryteria tego? To może wyjdą nam wtedy mamy, to, czego mamy, oczekujemy.
Każda szkoła ma obowiązek mieć sformułowane bardzo szczegółowe kryteria oceniania zachowania na poszczególne oceny szkolne.
Czy rodzice mają na to wpływ?
Tak? Oczywiście. To jest konsultowane z uczniami, konsultowane z rodzicami. No, dużo zależy od zaangażowania rodziców i uczniów w konstruowaniu tych kryteriów. Natomiast ja osobiście tak staram się unikać oceny jako jakiegoś narzędzia, czy oceny szkolnej, czy oceny zachowania, takiego przypisania, ponieważ uczniów, załóżmy w zespole klasowym jest 30 i według mnie to 30 ocen powinno być, a musimy ich zaszeregować do 6 ocen. Jest to jakaś taka, jest to sygnał, natomiast ocenianie nie jest takim narzędziem, wydaje mi się, które...
No ale czasem pomaga, bo na przykład można napiętnować niektóre postawy.
To znaczy, ja myślę, że to jest taka ogólna informacja dla rodzica, dla innych nauczycieli na dany temat, na temat ucznia, ale tak naprawdę czasami oceny te są nieadekwatne do tego, jakim uczeń jest naprawdę. Dlatego, że uczeń inaczej się zachowuje na poszczególnych lekcjach wobec różnych nauczycieli, inaczej zachowuje się na przerwie wobec kolegów, także Ta ocena jest takim tylko ogólnym znakiem, a tak naprawdę no to już trzeba indywidualnie ucznia poznać, żeby coś o nim więcej powiedzieć.
A jest możliwość na przykład zrobienia w szkole takiego katalogu postaw, bo to kwestia wychowania, postaw, które są nieakceptowane, nietolerowane i które są w pewnym sensie napiętowane, typu kradzież intelektualna, czyli ściąganie.
No, na przykład.
Na przykład. To jest przestępstwo nawet, tak, w pewnym sensie, tak, prawda? Wykroczenie, tak, przynajmniej. Teraz dalej. Zostawmy rzeczy, które podpadają pod prawo, czyli na przykład agresja w szkole, czy jakieś, to są rzeczy inne, ale lizusostwo, kablowanie i tak dalej. Czy to się w jakiś sposób ocenia? Czy można obniżyć ocenę za coś takiego? Czy szkoła ma takie narzędzia? Czy wolno jej to robić, czy nie?
No i tutaj chyba...
Mogę odpowiedzieć, no, ale to będzie mój osobisty pogląd. Mhm. Szkoła ma narzędzia, wolno jej to robić. Jestem temu przeciwna zdecydowanie.
A dlaczego?
Dlatego, że piętnowanie, to znaczy wskazywanie, że są to postawy niewłaściwe, powinny wynikać z dłuższego procesu, a nie z tego, że jest to zawarte w jakimś spisie katalogu.
Tak, no tak, to zdaję sobie. Ale jest ściąganie, uczeń jest złapany. I dlaczego miałby nie być za to ukarany w sensie moralnym, w sensie pokazania? To jest, proszę bardzo, tak. Tym bardziej, że my dokonujemy takiego wskazania.
Ale komu pokazanie?
No, tak samo
społeczności klasy,
tym wszystkim, szkoły, tak? Którym się pokazuje na przykład to, że matematyki nie umie.
To znaczy,
dostaje to jeden, znaczy, pokaza- i wszyscy
pokazanie
wiedzą...
tej społeczności, w której zaistniała ta sytuacja.
Tak,
rozumiem,
tak.
Rozumiem. No, tak, tak, z tym się zgodzę. No, wskazujemy. Natomiast odstąpiłabym od słowa piętnowanie.
No tak,
wskazujemy,
bo to jest niepoprawne.
Wskazujemy, że jest to niewłaściwe. Mamy na to swoje metody na konkretnych lekcjach, zajęciach, przedmiotach i na pewno reagujemy na to.
Tak, ja chciałbym być też dość dobrze zrozumiany. Piętnowanie postawy, nie ucznia. Piętnowanie postawy. Ja piętnuję kradzież.
Rozumiem, rozumiem, tak.
Piętnuję oszustwo, nie człowieka. Oczywiście. Człowiek jest biedny, człowiekowi trzeba pomagać, z tego wychodzić. Tylko dlaczego ja to mówię? Bo ja mam wrażenie, że myśmy się w szkole, czy w ogóle w tych instytucjach wychowawczych, bo nie tylko szkoła, my też mamy te już powoli te problemy, że my się dajemy w pewnym sensie już zasztuć, czy zaszantażować, że my się boimy tych rzeczy nazywać po imieniu, bo to jest jakby trochę takie... No, niepoprawne politycznie, że możemy za to po uszach dostać.
To znaczy, ja bym powiedziała, że takie jest prawo skonstruowane dzisiejsze, że niestety, ale uczeń może coraz więcej, nauczyciel coraz mniej, że jakby nie ma tutaj takich może czasami proporcji, jakie my byśmy jako wychowawcy chcieli mieć, bo czasami pewne czynności, które my możemy wykonać wobec ucznia, są takie balansujące na granicy takiego ryzyka, że być może może być to wykorzystane przeciwko nauczycielowi na przykład.
Przez ucznia,
więc wolimy czasami skorzystać z innej metody, która jest dla nas bezpieczniejsza, no niestety, ale później to nauczyciel odpowiada za to, co chce zrobić, no jakby nie było dla dobra ucznia, a później to może się obrócić przeciwko niemu, także to mimo chęci nauczycieli, pedagogów do tego, żeby w jakiś sposób pomóc, taki może, tak jak mówi ksiądz, niepoprawny politycznie, czasami no niestety, ale no nie możemy tego zrobić, po prostu.
I teraz do pani głównie pytanie, czy te dane, które panie mają, znaczy szkoła, bo nie są przedstawicielami szkoły, w sensie, które otrzymujecie państwo z ministerstwa, prawda, są wystarczające, czy jednak tu coś powinno się zmienić? Chodzi o wychowanie.
Dane?
Znaczy wytyczne, które... Czy są wystarczające?
Coś jeszcze by trzeba było uzupełnić.
Ja myślę, że wytycznych to jest dosyć sporo. Nawet bym powiedziała, że bardzo dużo. Czasami jakby człowiek nie może zrobić tego wszystkiego, co powinien, bo skupia się na tym, co się dzieje tu i teraz, czyli na tych sprawach bieżących. A tak naprawdę, no powiedzmy w tym roku, prawda, szkoła walczy z dopalaczami. Jest to wytyczne ministerstwa, my walczymy. Chociaż tak naprawdę czasami nie dostajemy tych narzędzi, powiedzmy, w momencie wydania takiego nakazu, kiedy powinniśmy znać już metody walki z dopalaczami, a my na przykład dopiero za miesiąc, za dwa idziemy na konferencję, doszkalamy się. Także nasze działania idą w takim toku bieżącym, czyli coś się dzieje, my reagujemy, robimy. Wydaje mi się, że tutaj bardziej szkoła jest na to nastawiona i tak ja mam wrażenie, nie wiem jak pani dyrektor.
Tak, podobne. Nigdy w kontekście zestawienia szkoły z ministerstwem nie postrzegałam swojej szkoły. Widocznie nie było takiej potrzeby, niemniej zauważam...
Znaczy ministerstwo, ta instytucja na górze, prawda? Taki, wiadomo, że są pośrednie kuratoria.
Nie,
i dalej.
Może to nie chodzi o samo ministerstwo, pani dyrektor, co chodzi o wizję szkoły, chyba ktoś w tym państwie ma. Jakiś pomysł na szkołę, prawda?
Właśnie mówiłyśmy tutaj o tej między innymi pomyśle na szkołę. I ta pomoc od strony państwa wydaje mi się, że jest w miarę wystarczająca. Ja jestem po prostu być może osobą za bardzo cierpliwą, bo sobie zdaję sprawę, że świat i potrzeby i tak szybko się zmieniają uwarunkowania zewnętrzne, że jeszcze nie jesteśmy krok przed uczniami, tylko jesteśmy, tak jak tutaj pani psycholog powiedziała, czasami krok za uczniami. I tu być może oczekiwania nasze powinny być większe. Natomiast mamy dostęp do, jako nauczyciele, jako pedagodzy, mamy dostęp do szkoleń, mamy dostęp do nowoczesnej literatury. I bardzo dużo zależy od nas samych, na ile chcemy się sami zaangażować w te pomoce, które są nam dostępne.
Ale czy nie jest tak, że nauczyciele dostają wytyczne, o których pani mówicie?
No, tak wytycznie nazwały wytycznymi.
Znaczy może to źle zabrzmiało, powiedzmy. Ale
wskazania,
ale jest generalnie ja może troszkę piję to, co ksiądz chciał na początku swojej wypowiedzi przedstawić, że nie ma takich tego wszystkiego jakiegoś skoordynowanego, usystematyzowanego. I tu o to się obawiam, że mimo wszystko ja bym oczekiwał, takie to jest moje zdanie, prawda, żeby te wzorce odnośnie młodych ludzi, wychowania tych młodych ludzi, powinny być jakoś skatalogowane i przedstawione w dół. Do realizacji.
To znaczy ja myślę, że one są przedstawione z tym, że świat przyspiesza w tak szybki, tak jest tempo tutaj zmian w dzisiejszym świecie, prawda? Internet, globalizacja, więc jakby coraz więcej tych zagrożeń wobec wychowania się pojawia i my, można powiedzieć, czasami mamy tego zbyt wiele, żeby udało nam się wszystko rozwiązać, żeby za tym nadążyć, więc nie wiem, wytyczne na pewno są, z tym, że tak jak pani tutaj dyrektor mówił, każda szkoła jest indywidualna, indywidualnie podchodzi do ucznia, także nie wiem, czy dobre by było, gdyby tak każda szkoła miała to samo, dlatego że nie skupilibyśmy się na konkretnym przypadku.
No tak, ale jakieś zasady zachowania, wychowania, no istnieją. To są po prostu uniwersalne.
Autonomia,
prawda?
Szkoły jest zrozumiała, bo to było w ogóle jakiś model absurdalny, anachroniczny, gdyby państwo nam mówiło, czy rozwiązywało za nas wszystkie sprawy. To oni muszą mieć jakąś wizję. I o tę wizję ja pytam, dlatego że jej za bardzo ze szkoły nie widać. Na przykład ja widzę wizję edukacyjną, czyli wiem, o co im chodzi, bo mogę sobie przejrzeć zwyczajnie, nawet w internecie, pytania testu gimnazjalnego i zauważam, czy na przykład poziom spada, czy coraz mniej się wymaga, czy więcej. Ja to widzę, natomiast nie widać za bardzo na zewnątrz. Wprost nie jest sformułowane, jakiego człowieka chce wychować szkoła. Do tej pory ja nawet sądziłem, że w ogóle żadnego nie chcę, tylko go chcę uczyć.
Są to dla nas pytania chyba tak oczywiste, że się wcześniej zastanawiałyśmy. Podam mogę już konkretny przykład.
Tak, proszę.
Jeden konkretny przykład. Wprowadzono z rozporządzeniem ministra edukacji wprowadzono możliwość sformułowania zapisu uczniowi na świadectwie, który daje mu 2 punkty przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Są to 2 punkty za działalność na rzecz społeczności szkolnej lub udział w wolontariacie szkolnym, pozaszkolnym. Czyli jest to nagradzanie.
Panie dyrektor, ale
to jest prawda. O to mi chodziło. Czyli aktywizm. Aktywizm. I kreatywność.
Nie daje się uczniowi 2 punktów za to, że ma frekwencję.
A za co by panie idąc tym kluczem dorzuciły jeszcze punkty? Tak uczciwie, osobiście. Bo ja bym na przykład wrócił do takiej starej naszych prababci, jak zwykłej kinderstuby. Za punktualność, za dzień dobry, za wstanie, gdy nauczyciel wchodzi. Za przeproszenie, za kulturalne odniesienie się chłopca do dziewczyny.
Słusznie.
Ja bym osobiście za to...
No właśnie, czy tego nam nie brakuje w polskiej szkole?
Pewnie powinno się wypowiadać może szersze grono społeczne. Pewnie nam brakuje, ale pewnie jestem przekonana, że większość szkół to widzi i małymi kroczkami, ale zmierza i ku temu. Jeszcze za co? W tym roku jest wprowadzony od przyszłego roku, będzie wpis dla obecnych drugoklasistów, jako trzecioklasiści, będą mieli wpis na świadectwie o udziale w projekcie edukacyjnym. Projekt edukacyjny ma, jednym z założeń projektu edukacyjnego jest nabycie umiejętności współpracy w grupie.
Jeszcze, przepraszam, tak, że tak się wtrącę. Ja myślę, że w tej naszej dyskusji zabrakło troszeczkę tutaj rodziców, dlatego
ale
że...
Ale spokojnie.
Że mówimy o szkole i nie, tak skojarzyłam się z tą kibocinę.
Nie, to jest tylko
a tak naprawdę
troszeczkę...
też jakby no, szkoła nie ma wpływu na wszystko, że tak powiem.
Powiem tak, w związku z tym, że są panie ze szkoły, więc niejako ta dyskusja na początku się przenęła oczywiście do kierunku szkoły, ale ja jeszcze zacznę o te punkty. Te dwa punkty, o których pani mówi, jak się mają w stosunku do całości punktów, które może otrzymać no, uczeń.
Jest to niewielki procent.
No właśnie, jak procentowo?
No jest to niewielki, dlatego że 100 punktów może otrzymać z egzaminu gimnazjalnego i plus kolejne to za świadectwo.
No właśnie, czy tych punktów nie powinno być więcej?
A być może, nie wiem, dobrym byłoby tutaj punktem wprowadzić przedmiot, jako przedmiot szkolny, nie wiem, Chowanie? Jakieś wybrane metody psychologii. Nie, to jest taki jakby, tak ja sobie myślę po tym, jakie mam doświadczenie z uczniami, kiedy czasami nie rozumieją prostych rzeczy, jak na przykład co to jest zaleta, prawda? Co to jest
pojęć poszczególnych,
więc jak oni mają postępować, kiedy oni jakby nie mają podstawowej wiedzy na ten temat, prawda? Więc no może skoro jakby oceniamy przedmiot, więc być może przydałoby się coś takiego wprowadzić, no ale to jest takie moje prywatne zdanie.
Chwila przerwy i za chwilę wracamy do naszej dyskusji.
When autumn leaves start to fall.
I wracamy do naszej dyskusji o wychowaniu młodego pokolenia. W pierwszej części głównie skupiliśmy się na szkole, to z tego między innymi względu, że czasami istnieje takie powiedzenie, szkoła cię wychowa, prawda? Zgodzicie się Państwo. Ale, no właśnie, czy tylko szkoła? Myślę, że nie, w sposób zdecydowany nie. Obarczona jest wychowaniem młodego pokolenia, no, zaczynając od rodziców, przedszkole, szkoła, środowisko. Więc chyba wszyscy tutaj powinni mieć jakiś wkład w to wychowanie. No i teraz może poświęćmy uwagę rodzicom, rola rodziców w wychowaniu młodego pokolenia. Znowu chyba księdza wypadło na początek. Proszę bardzo.
Bo musimy przedstawić nasze tory myślenia, tak odpowiedzialne za ten cały świat.
Tak, teraz panie muszą się poczuć jako mamy, żeby powiedzieć. No ja tutaj mogę się wypowiedzieć jako ten, który reprezentuje Kościół, a Kościół ma jakby specjalną troskę o rodzinę i o rodziców i jakieś nauczanie na temat wychowania również ma. Ja postawię taką tezę, że do tej pory blefowaliśmy, bo mówiliśmy, jakie to szkoła powinna mieć priorytety wychowawcze, co powinniśmy osiągnąć obowiązki. Prawda jest taka, że wychowanie to jest przywilej i niestety obowiązek przede wszystkim i zasadniczo, i tylko rodziców. Natomiast moje zdanie jest takie, że szkoła może pełnić funkcję pomocniczą, tak samo jak Kościół. To znaczy możemy stworzyć mechanizmy, na przykład doradztwa dla rodziców, raczej współpracować z rodzicami, wskazywać na rzeczy, które wychodzą w środowisku szkolnym, a które my możemy postrzec jako pewne mankamenty w osobowości. I wtedy rodzicowi na poziomie można wytłumaczyć, proszę pana, czy proszę pani, zauważam to i to. To się dokonywało od, jak świat światem i szkoła istnieje, na tak zwanych strasznych i obrzydliwych wywiadówkach, których nikt nie chciał gdzieś w szafie schować albo uciekać z domu, ale to się tam te wywiadówki są kapitalnym wynalazkiem i one powinny odgrywać taką rolę współpracy wychowawczej, właśnie tego wspomagania rodzica.
Tylko oczywiście w zmienionej formie niż sprzed lat, kiedy my je pamiętamy, bo już forma takiego przemawiania do rodziców.
Tak, i dorosły człowiek jest, na małym krzesełku.
Już odeszła na pewno do lamusa i jest to raczej właśnie dialog z rodzicami, współpraca z rodzicami. Dobrze byłoby, gdyby ten dialog odbywał się jednak, miał jakąś wspólną płaszczyznę porozumienia. A ta płaszczyzna porozumienia wspólna jest możliwa, jeżeli rodzice są świadomi tego, co robią. I posługujemy się chociaż w jakimś stopniu tym wspólnym językiem. No jeżeli tak jest, to ma to odzwierciedlenie w bardzo dobrym, bardzo dobrych postawach uczniów reprezentowanych. Jeżeli rodzice mówią tym samym językiem, jeżeli nauczyciele, tym samym co nauczyciele, tym samym co ksiądz w parafii, co katechetka na religii, co władze miasta i wszyscy mówimy jednym językiem, to...
Lub w duchu tej sytuacji, prawda?
I się rozumiemy właśnie, to wtedy uczeń tak jakby nie ma już innego...
Pola manewru,
on już nie ma wyjścia, on nie musi być skazany, tak. Już musi być właśnie skazany,
jak
jest na dobroć.
Miłością zbombardujemy tą naszą troską, to już nigdzie nie
ucieknie. Natomiast te przypadki, wydaje mi się, że skrajne, ale jak bardzo rzutujące na obraz polskiej szkoły, one są nieliczne. Myślę, że troszeczkę i tutaj warto byłoby powiedzieć o tym, z jakich powodów są tak nagłaśniane przez media, czy nie jest to krzywdzące w jakiś tam sposób, ale to inny temat. Ale te właśnie przypadki skrajne, one wynikają z braku porozumienia między szkołą a rodzicami. I tutaj szkoła by oczekiwała właśnie pomocy od, nie wiem od kogo.
To pytanie do pani psycholog. Główny ciężar wychowania młodego człowieka spoczywa, tak jak tutaj
no, spoczywa na rodzicach, prawda? Ja sama jestem rodzicem, to z tego miejsca moje dzieci serdecznie pozdrawiam. Tak tylko prywatę macham do dzieci moich. I myślę, że jakby z biegiem czasu, jak to dziecko staje się większe, włączają się kolejne instytucje, kolejne osoby w to wychowanie, ale ten rodzic jest na pierwszym miejscu. I jeżeli rodzic przychodzi do nas, do szkoły z prośbą o pomoc, my jesteśmy jako ta pomoc, tak? Czyli rodzic jakby działa głównie jako rodzic. My oferujemy pomoc w tym zakresie, że wskazujemy pewne rzeczy jako osoby obiektywne, mając jakąś wiedzę. Kierujemy do miejsc, gdzie mogą uzyskać jeszcze lepszą pomoc, już taką bardziej specjalistyczną. Jeżeli ta współpraca układa się, tak jak tu Państwo powiedzieli, że jednym słowem, jednym duchem, jednym krokiem wszyscy idziemy, to ja widzę efekty tej współpracy. Ja w swoim doświadczeniu zawodowym widzę to, że tak naprawdę problemy dzieci w szkole najczęściej niestety, ale wynikają z sytuacji, które się dzieją poza szkołą, czyli w domu. No jakieś są przypadki, kiedy rzeczy takie niedobre się dzieją w szkole, ale tak naprawdę zachowanie dzieci wynika z ich zachowania w domu. Ja często jakby rozmawiam z nauczycielami uczący tych uczniów takich tych w cudzysłowie niedobrych, co mi zgłaszają, że niegrzeczny, że brzydko się odzywa, brzydko zachowuje. Okazuje się, że sytuacja domowa jest na tyle trudna i wyczerpująca dla tego ucznia, że on w szkole po prostu odreagowuje tą sytuację i w tym momencie no, trzeba znać indywidualne przypadki, żeby wiedzieć jak postąpić, żeby nie skrzywdzić też tego dziecka, które być może inaczej by się zachowało, gdyby inny miało relacje w domu. Prawda? Także tutaj bardzo duży nacisk jest na to, jaka jest sytuacja, co się dzieje i no, jak rodzice reagują, bo też czasami nie reagują. Prawda?
Czasami rozmawiając z rodzicami można wysłać taki wniosek, że rodzice tak naprawdę nie wiedzą, jak postępować w stosunku do swojego syna, w tym przypadku ucznia, prawda, szkoły, prawda?
Wcale nas to nie dziwi.
Państwo uważacie, skąd to się bierze? Dlaczego tak się dzieje?
Bo ci rodzice, trudno się dziwić, rodzice no, nie mają takiego przedmiotu. Jak...
Czy co, nie mają dostatecznej wiedzy na temat wychowania?
No oczywiście nie można odpowiedzieć na to jednym prostym sformułowaniem. Bierze się to stąd, że może nie mają wiedzy. Ja obserwuję takie zjawisko, że rodzice nie są autorytetami dla swoich dzieci, pomimo że do pewnego wieku byli, dopóki te dzieci były małe. W pewnym momencie tracą kontakt. Dlaczego tracą kontakt? Dlatego, że nie są w działaniu razem ze swoim dzieckiem. Żeby wiedzieć, żeby mieć kontakt, trzeba być w działaniu. Nie tylko w rozmowie, która zaczyna się i kończy na dwóch zdaniach, co było w szkole, nic, wszystko w porządku.
Bo i temat się zamyka, tak?
I temat się zamyka. Niejednokrotnie zastanawiałam się, często jest tak, no może nie często, mówimy o tych, prawda, takim zjawisku,
takich trudnych
sytuacjach, ale zauważyłam w swojej pracy wychowawczej, że rodzic nie wie, o czym ma rozmawiać z dzieckiem, czuje zawstydzenie wobec niego, dlatego że jego dziecko, ten młody człowiek już wie więcej, bo więcej się nauczył na lekcji, bo korzysta ze środków takich może niedostępnych bardzo rodzicom, czyli typu internet, ma masę przekazów, bo korzysta z jakichś gier, które dla rodzica są niedostępne i od razu poddane krytyce jako takie. Dlatego ta rozmowa, ten dialog jest utrudniony, bo rodzice nie wiedzą, jak to mają czynić.
A ja bym powiedziała, że może nawet może ktoś nie mieć wiedzy na temat internetu, ale musi mieć chęć. Dlatego, że chęć, ale ja bym powiedziała o chęć głównie rozmawianie z dzieckiem, dlatego, że często rodzice raz, że pracują, są zabiegani, może nie mają czasu na przykład z takim małym dzieckiem o wszystkim porozmawiać, często jest mamo, popatrz, prawda, mamo, zobacz, jak ja coś robię, my jesteśmy zmęczeni, dobrze, zaraz, później. I w pewnym momencie to dziecko widzi, że my nie mamy czasu z nim porozmawiać, a później niestety, ale dzieci są starsze i to my wtedy zabiegamy o uwagę naszych dzieci, a one już jakby mają tych rówieśników, którzy im bardziej imponują swoim zachowaniem, ubiorem, czymś innym i wtedy nam jest już trudno. To już jakby jest bardzo późny moment, żeby złapać z powrotem ten dobry kontakt z dzieckiem. Także ja bym taką miała uwagę do rodziców, że właśnie młodsze dzieci wymagają dlatego naszej uwagi, dlatego że później my możemy nie zdążyć. Tak, my kształtujemy i później w pewnym momencie my, nie rozmawiając z naszym dzieckiem, myślimy sobie, za mały jest może, prawda, będę starszy, to się lepiej zajmę, bo będziemy robić to czy tamto, a później się okazuje, że już nasze dziecko z nami nie chce rozmawiać, bo on ma kolegów, koleżanki, ma inne autorytety.
Czyli co, brak czasu ze strony rodziców i brak zainteresowania.
Ja myślę, że głównie o to chodzi, bo poświęcenie uwagi dziecku takiej wyłącznej, prawda? Nie to, że oglądamy telewizję i przytakniemy, że dziecko coś do nas mówi, to nie jest wyłączna uwaga, bo my na przykład siedząc na jakiejś konferencji wyłączamy telefony, żeby nikt nie dzwonił, nie przeszkadzał nam. A poświęcenie uwagi dziecku czasami jest takie łączone z naszą czynnością w domu, bo pracujemy, bo coś robimy. A czasami potrzeba, no codziennie potrzeba takiego bezpośredniego zwrócenia uwagi na to dziecko. Chociaż te 15 minut, żeby dziecko poczuło, że rodzic
chce. W centrum uwagi, że dziecko jest w centrum uwagi.
Że musi być poczuć, tak. Mhm.
I tutaj też mi się wydaje taka wskazówka i dla nauczycieli, i dla rodziców, żeby byli w działaniu razem ze swoimi dziećmi, ze swoimi wychowankami. Nie tylko w takich relacjach sformalizowanych, ale w takich zajęciach pozaszkolnych, jakieś wycieczki, jakieś wspólne, wspólne granie w piłkę, podążanie za jakimiś sukcesami artystycznymi swojego dziecka, czyli udział w jego występach, w koncertach, żeby być na bieżąco. Bo w pewnym momencie, tak jak powiedziałam, jest to już za trudne i rodzic się czuje zawstydzony. Taki wątek poruszyliśmy, dużo nam się rzeczy nasuwa, mogę tylko jeszcze jedno zasygnalizować.
A bardzo proszę, jak najbardziej, po to jest...
Więc tutaj o tych rodzicach. Niepokojącym jest zjawiskiem, jaki my obserwujemy jako nauczyciele, pedagodzy, są coraz częściej trudne sytuacje wewnątrz małżeństwa w rodzinie. Jest tak jakby kryzys małżeństw. Odbija się to bardzo niekorzystnie na dzieciach. I to jest coraz częściej przyczyną niepowodzeń na różnych płaszczyznach.
Ja to jeszcze bym tak nawiązała do tej chęci rozmawiania.
To jest duży ciężar.
Bo ja mam jakby młodzież taką już nastoletnią i często jest taka sytuacja, że ta młodzież może chciałaby przychodzić do mnie z problemem, nie chce w domu powiedzieć i ona może by powiedziała, ale boi się reakcji, prawda? Boi się, co rodzic powie na to. I tak naprawdę my jako rodzice musimy mieć świadomość tego, co my zrobimy, jak nam dziecko powie, że coś złego zrobiło i jakie do nas ma zaufanie, bo tak naprawdę wielu sytuacji można by było uniknąć, gdyby się ten kontakt miało. A później dziecko jakby bojąc się reakcji, rodzica nie powie, nie przyjdzie, nie przyzna się, nie ze względu na karę, tylko ze względu na to, że jak zostanie potraktowane, ocenione, prawda?
Czy tutaj... Ciężar spoczywa na rodzicach już od najmłodszych lat, od wieku nawet niemowlęcego tutaj, prawda? Jakbyśmy to tak rozpatrywali w sensie nawet medycznym. Ale później, przed szkołą mamy... Później, to znaczy...
Mamy
przed szkołą okres przedszkolny. I myślę, że tu też ten okres jest bardzo ważny. Bardzo ważny. Przecież dziecko w przedszkolu przebywa dziennie 7-8 godzin. Jest to czas, który przy prawidłowym wykorzystaniu można... dużo zrobić i wnieść temu dziecku, prawda?
No ja myślę, że można, tylko że chciałabym tutaj zwrócić uwagę na to, że w dzisiejszych czasach coraz częściej przedszkole zostaje przyładowane pewnym programem typu język angielski, dodatkowe jakieś lekcje tańca, no nie wiem, czegoś innego, a tak naprawdę w przedszkolu liczy się to, żeby dziecko nauczyło się podejmować te relacje z innymi dziećmi, czyli nie ma czasu w dziecko, żeby się pobawić, żeby porozmawiać, nauczyć się, że na przykład już nie jest centrum uwagi, bo ma czas wypełniony od rana do wieczora, że nie ma kiedy rozwijać tych umiejętności społecznych. Już w przedszkolu.
Przedbieg w wyścigu szczurów.
Tak.
Takie małe szczurki się nakręca. Do angielskiego, do wszystkiego.
Do
pływania.
Tańczenia.
Natomiast ja się chciałem też odnieść do tego, co tu słuchałem, bo tu panie dają takie wskazówki bardzo fachowe, czyli jakby z własnej dziedziny i z własnego doświadczenia i rodzicielskiego i szkolnego, a ja chciałem spojrzeć tak okiem teologa, czyli takim filozoficznym okiem, czyli bardziej ogólnie na filozofię rodzicielstwa. Filozofia rodzicielstwa. Czym właściwie rodzicielstwo jest? Czyli czym jest wychowanie? Wychowanie to jest przeprowadzanie z wieku dziecięcego do dojrzałego. No nie przeprowadzi, proszę Państwa, do dojrzałego wieku dziecko. A my mamy zinfantylizowanie społeczeństwa. Mamy niedojrzałych rodziców, którzy sami są często dziećmi. Na przykład są nieodpowiedzialnie dzieci niepodejmowane współżycie płciowe, dzieci się rodzą też z takich nieodpowiedzialnych zachowań, to widać wyraźnie, dziecinnych. My generalnie mamy za rodziców dzisiaj dzieci. Ja to mówię generalnie, czyli bardzo uogólniam, ale wydaje mi się, że tu jest ten problem. I teraz jak mamy dzieci za rodziców, to popatrzcie, jak jest dziecko, to ono chce być kumplem dla swojego dziecka. A być rodzicem nie wolno.
Niebezpieczeństwo.
To niebezpieczeństwo jest okropne. To jest szkoda.
Musi być granica.
Nawet nie chodzi o granicę. Tu chodzi o to, że dziecko nie może być rodzicem, bo jest dzieckiem.
Dziecko nie potrzebuje kumpla.
Tylko kumpla sobie znajdzie w przedszkolu i w szkole. Natomiast on chce mieć rodzica. To znaczy potrzebuje go. On by chciał mieć kumpla w rodzicu. Ale niestety on potrzebuje. I teraz tu się rodzi także problem również, który jest związany z niedojrzałością pokolenia, z infantylizmem. Jest to problem do tego, że dzisiaj, że rodzicielstwo wymaga wysiłku.
Niestety, przez wysiłkiem się bronimy.
Ale nikt nie chce. Słuchajcie Państwo, to są wszystkie problemy wychowawcze na płaszczyźnie szkoła. Te konflikty, nieraz nauczyciel to jest przecież źródło w tym, że mama jest wkurzona, bo ma problem. A tu leci jeden serial, drugi serial, czwarte paznokcie, tu jakieś inne kwestie.
Koleżanka dzwoni.
Przepracowani jesteśmy, chcę też odpocząć. W tym dziwnym świecie nie ma ani czasu, ani chęci na wysiłek. A wychowanie człowieka to jest najcięższa robota świata, bo to jest najcięższy materiał. Natomiast dzisiaj rodzicielstwo zrozumiano opacznie jako tylko kształtowanie ciała.
Czyli
zabezpieczenie materialne, czyli biologiczne tej egzystencji. Wykarmiłem, ubrałem, trochę
posłabym do szkoły.
Ale też bardzo proszę, występuję w obronie innych rodziców. Nie generalizujmy.
Nie
generalizujmy. Mamy przykłady wspaniałych rodziców.
A nie, no to jasna sprawa, wyjątki się zawsze dają.
A ja bym
potwierdzają regułę.
No, ale troszeczkę tendencja idzie w tym kierunku, co ksiądz mówił, prawda?
Nie, uprawnieni do oferowania takimi wynikami badań.
Z obserwowania, każdy ma prawo do swojego zdania.
Więc o tendencję też bym...
A ja bym jednak jej niestety bo ja nie mówię tego wcale z satysfakcją.
Powinniśmy się jednak opierać, jeżeli chodzi o tendencje, na jakichś badaniach statystycznych mam nadzieję, że tak, to jest ten
problem. Ale pani uczciwie
powiedz,
jesteście nauczycielkami,
jest tak.
Macie kontakt.
Jest tak, ale nie jest tak generalnie.
Moja mama, która szła do szkoły, to moja mama stała w szkole, w sensie rozmawiała z nauczycielem i ona trzymała zawsze sztamę z nauczycielem. Przychodziła i mówiła, słuchaj, jeżeli nabroiłeś, może i rzeczywiście nie było do końca w tym twojej wiedzy, że nawet nikt nie dyskutował, tylko mówiła, że nawet jeśli nauczyciel nie ma racji, to ma rację. To było... Dzisiaj ja wiem, że to jest niepoprawne, dzisiaj mnie wszyscy skrytykują, ale prawda jest taka, że dyscypliny nie ma. Ja rozumiem dyscyplinę w jakim sensie? Sztamy wychowawcze.
Ja bym powiedziała, że to bardziej wynika z kwestii takiej, że chcemy temu dziecku zapewnić wszystko, chcemy go ochronić przed wszystkim. Czyli na przykład nauczyciel na krzyczy... Tak, to jest złe założenie, dlatego że
ale jednocześnie nie można...
Dzieci nie radzą sobie...
Po kolei, tak, proszę.
Ja widzę, że po prostu jakby w pewnym momencie tego trzymania klosza nad dzieckiem i chronienia, dziecko wychodzi w pewnym momencie do świata, bo już jakby jesteś duży, radź sobie. I ono nie umie sobie radzić, bo dlaczego ma umieć? Nie zostało tego nauczone, że w życiu coś się nie udaje, że coś jest trudnego, że ja muszę powtórzyć coś,
że
zrobić drugi raz,
mają być,
że
tak?
sam cały czas wygrywam. I w pewnym momencie dzieci sobie nie radzą w najprostszych sytuacjach. Dostaję jedynkę, ja się zaczynam ciąć, prawda? Bo coś się dzieje. Takie proste rzeczy. Kiedyś może tego nie było, kiedyś jakby bardziej młodzież była rzucona, tak nie wiem, wcześniej na głęboką wodę, teraz jakby jest takie chronienie.
Wprowadzana w dorosłość.
Tak,
chyba.
A teraz,
ale proszę Państwa, no nie możemy wracać cały czas do czasów, że coś było, coś się sprawdziło, bo nie jest prawdą, że wszystko się sprawdziło. Cenni są ci wychowawcy, pedagodzy, rodzice, którzy potrafią przeskoczyć własne doświadczenie, spojrzeć szerzej, w sposób uwzględniający i warunki teraźniejsze.
No tak, ale zasady się nie zmieniają. Zgodzi się pani?
To na pewno. Poza tym,
pewne zasady się nie zmieniają.
Ale tradycjonalista. Zmienia.
Ja jestem tradycjonalistą. Tradycjonalizm polega na tym, że nie trzeba ciągle uczyć się na błędach. Są rzeczy naprawdę sprawdzone, których nie warto by było wyrzucać.
Nie, to ja mówię, przeskoczyć własne doświadczenie, nie go pogrzebać. Nie je pogrzebać.
No to mieliśmy wiele rozwiązań dawniej, które dzisiaj zarzucono.
Jeżeli chodzi o tą sztamę nauczyciela z wychowawcą, nauczyciela z rodzicem, jestem jak najbardziej za. Pod jednym warunkiem, że jest ona naturalna. Nie wymuszona. Nie dlatego, żeby to było dla dobra dziecka, że je omamimy. I przyznam rację, bo... To będzie
to nazwijmy uczciwa.
Niech ona będzie uczciwa, autentyczna, niewymuszona.
Ja
i wtedy, no tak jak przed chwileczką mówiliśmy, ileś głosów, które mówią na tych samych falach i odbierają na tych samych falach. Ale jeżeli to ma być tylko dlatego, że sam się nie zgadzam z tym, co mówi nauczyciel i jeszcze teraz mam się odwrócić i powiedzieć dziecku, że się z tym zgadzam, no to popadniemy w jakiś konflikt osobowościowy, to nie jest naturalne.
Tu przyznam rację, chociaż to może kwestia prawdopodobnie zrozumienia, czy na wieloaspektywności naszej dyskusji, bo to jest problem złożony.
Ja już przed audycją mówiłam, że 5 dni nam potrzeba.
Ja jeszcze wrócę do tego, co zwróciła pani psycholog uwagę, czy ten wyścig szczurów, kiedy już w przedszkolu staramy się, proszę zauważyć, rodzice zwracają uwagę, czy te przedszkole ma naukę języka angielskiego, czy jakieś tańce, czy pływanie i tak dalej. I to jest wyznacznikiem posłania tam dziecka do przedszkola. Chociaż wiadomo, że o miejsce w przedszkolu jest super trudno. Czasami rodzice starają się gdzieś to dziecko umieścić, ale to niejako wyróżnia inne przedszkola, a nie na przykład, czy te przedszkole odpowiednio wychowuje takiego
uczy
młodego człowieka,
wrażliwości,
tak, zachowania i tak dalej.
Ja myślę,
te aspekty takie wychowawcze.
Musi być jakiś zachowany złoty środek, bo te tańce i ten angielski też się przydadzą, prawda?
Tak,
bo
może być sami
dziecko musi mieć zainteresowanie, żeby później coś to pociągnąć, prawda?
Ale rozwości. Na przykład nie znajdzie pani na billboardzie w mieście Siedlce, zapraszamy do przedszkola, będzie billboard. Tak. U nas jest tylko pół godziny metodą Kalana czegoś dla dzieci, prawda, angielskiego więcej niż gdzie indziej, ale natomiast na billboardach nie masz na przykład u nas nauczymy twoje dziecko więcej życzliwości do drugiego dziecka. Ja tego nigdzie nie słyszałem. Nikt tego nie stawia jako priorytet. A chodzi o wyczulenie, bo o tych sprawach uczciwie mówiąc nie trzeba mówić, nie trzeba ich wypisywać, bo to jakby powinno być oczywiste.
Ale
z tym, że tego nie...
Ale idąc dalej, przysiędza, szkoły też, poszczególne szkoły starają się pozyskać uczniów, też właśnie pokazują, że mamy to czy tamto, prawda, w sensie materialnym, sala, jakieś pracownie, a na ten aspekt wychowawczy.
Także czasy marketingu.
Czy tak naprawdę zwracają uwagę?
Marketingowe
niejako
nie są
pokazując tą dobrą
do
stronę.
Pracy wychowawczej.
Proszę Państwa, wydaje mi się, że nie jesteśmy z takich wielkich ośrodków. Siedzę, Biała Podlaska,
średnie,
są jakieś
średnie,
takie
średnie.
Wielkomiejskie molochy, których trudno o informacje poza billboardową, poza prasową. I wydaje mi się, że czy dana szkoła, przedszkole uczy życzliwości, czy jest przyjazne dla ucznia, taka informacja nie musi być wypisana na billboardach. Taka informacja jest przekazywana w tak wyraźny sposób,
ale
że...
Ale czy naprawdę w środowisku to krąży i na to się zwraca uwagę? Oj, wątpię.
Nie, bo jeżeli
uczeń się dobrze...
Wątpię.
Jeżeli
raczej patrzy się na inne aspekty.
Uczeń czy dziecko dobrze się czuje w danej szkole, to taką informację, taka informacja idzie w środowisko i następnie uczniowie chcą być w tej szkole. Jeżeli się uczeń dobrze czuje w tej szkole, to uczeń jest najlepszym wizytatorem.
Pani dyrektor, ale jeżeli byśmy, biorąc pod uwagę pani gimnazjum, to jeżeli ktoś chce pójść do pani gimnazjum, to będzie patrzył, ile absolwentów pani gimnazjum, że tak się określę to, dostanie się do najlepszych szkół w Białej Podlaskiej. Zgodzi się pani ze mną?
Też.
No właśnie. I myślę, że to jest główny wyznacznik, a nie inne aspekty, prawda, które funkcjonują w pani szkole.
Znaczy, może też chodzi o oczekiwania wobec szkoły, prawda, że szkoła ma wykształcić pewne umiejętności i jakby to jest podstawowe jako priorytet, prawda?
No właśnie. Czy tutaj nikt sobie nie zawraca z rodziców tak naprawdę sprawą, jak ta szkoła realizuje program wychowania.
Ale gdyby nie szło to w parze, dobre wyniki nauczania, wysoki ten odsetek uczniów dostających się do szkoły ponadgimnazjalnej, nie szło w parze z takim prawidłowym wychowaniem, gdyby się działo jakieś...
Czy tu można postawić znak równości?
Tak sobie analizuję różne szkoły i przypadki. Gdyby się działy rzeczy, które są w jakiś sposób zagrażające bezpieczeństwu uczniów, o niesprzyjającym klimacie, gdyby te postawy, które kształtuje szkoła o dobrych wynikach, były niewłaściwe, gdyby to nie szło w parze, to wtedy dawałoby do myślenia. Zwykle po prostu idzie to w parze. Nie słyszałam, żeby w szkole, w której jest jakaś agresja, przemoc, i ta szkoła ma świetne wyniki nauczania.
Właśnie, to pani Sumurs też pójdę, że wydaje mi się, że to jest sprzężone.
Bo jeżeli jest dobry klimat,
jeżeli jest, a ja powiem językiem tradycji, jak jest w szkole dyscyplina, czyli jeżeli się kładzie także nacisk na postawy, to są i wyniki. W szkole rozwalonej nie będzie wyniki.
To znaczy ja widzę, że kontaktując się z pedagogami innych szkół, mam na myśli szkoły siedleckie, widzę, że po prostu w szkołach każda ze szkół ma swój specyficzny problem, z którym się boryka. Czyli na przykład w innej szkole większa jest, nie wiem, liczba zachowań agresywnych. W innej szkole na przykład więcej jest dziewczyn z anoreksją. Także ja bym tutaj powiedziała, że w każdej szkole coś się dzieje, to tylko kwestia jest, jaka młodzież do nas trafi, prawda?
No cóż, znów robimy przerwę, bo podyskutowaliśmy troszeczkę dłużej niż zakładałem. A więc przerwa i wracamy do ostatniej, trzeciej części naszej audycji.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
If you miss the train,
Rozmawiajmy jak ludzie.
I witam Państwa w trzeciej części audycji Porozmawiajmy jak ludzie. Dzisiaj rozmawiamy na temat wychowania młodego pokolenia. Przypomnę, że gośćmi audycji są ksiądz Wojciech Hackiewicz, wykładowca seminarium duchownego diecezji siedleckiej, także duszpasterz młodzieży, pani psycholog Renata Szewczak z zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach i pani Jolanta Wolanin, dyrektor publicznego gimnazjum nr 2 w Białej Podlaskiej. Proszę Państwa, mówiliśmy o znaczeniu i roli rodziców, szkoły w wychowaniu, a teraz zapytam Państwa o znaczenie w wychowaniu środowiska, w którym przybywa młody człowiek. Jakie znaczenie, bo rola to myślę, że tutaj to tak trzeba postawić jakiś znak zapytania, albo w cudzysłowie chyba bardziej było to adekwatne. A więc środowisko. Na ile wpływa na wychowanie młodego człowieka?
Porażająco za dużo.
Porażająco i takiej odpowiedzi się raczej spodziewałem.
Tym bardziej, że dzisiaj należy też sprecyzować, czym jest właściwie dzisiaj środowisko.
Zdefiniujmy elementy środowiska.
Mamy większej mierze młody człowiek dzisiaj żyje w środowisku wirtualnym, internetu tak naprawdę.
Zmienia się tutaj pojęcie środowiska.
Bo tam się do niego dostają ludzie, on się komunikuje z rówieśnikami na Facebooku, on tam się wczytuje we wszystko. Ogromną rolę w kształtowaniu postaw, a przecież one się biorą tak naprawdę z poglądu najpierw na świat, czyli za zdania, które dziecko zasysa, bo dziecko nie ma własnego zdania, ono zasysa. To są takie destrukcyjne miejsca, bardzo niebezpieczne, które jeszcze nie zostały prawnie w jakiś sposób ogarnięte. To są te słynne komentarze na stronach internetowych, gdzie są wulgaryzmy, gdzie jest agresja, gdzie jest podłość. W żaden sposób nie ujarzmiona i nieodpowiedzialna.
Więcej, podsycana przez...
Często i podsycana. Więc tutaj chyba rola nie nasza, tu jest dużo rola polityków i państwa. Co zrobić w nowej rzeczywistości z internetem, jak go prawnie wreszcie ustawić? Wydaje mi się,
bo
że
pokusa
musi...
jest zbyt silna.
Silna, tak. Człowiek tutaj... jest zawsze, wykorzysta luki wszelkie. Że zło się zawsze wciśnie, więc wydaje mi się, że takie proste rozwiązanie to jest takie, że należy internet upublicznić, to znaczy zindywidualizować, że my wchodzimy na PESEL-e, że jesteśmy zarejestrowani, że bierzemy pełną odpowiedzialność za to, co robimy, bo co wpisujemy przy...
Ale ile to rodzice mogą zadziałać, że tak się wyrażę?
Są te programy, które są, zabezpieczają, które pozwalają na kontrolowanie rodzicom wejść młodzież do internetu. Ja bym tylko w pełni się, że tak powiem, zgadzając z tym niebezpieczeństwem płynącym z internetu i mając na mnóstwo przykładów, ile szkód wyrządził w życiu młodych ludzi.
Te efekty możemy dopiero...
Jeszcze...
Garnku się dopiero zaczyna gotować.
I wiedząc, jak jest niebezpieczne, jaką jest pokusą, chciałabym tylko zwrócić uwagę, że to, o czym mówimy, powinno być jednak równolegle z taką kształtowaniem postaw, które uczeń jako sam dziecko samo będzie wiedziało, gdzie jest granica. Jest to bardzo ważne, bo nie wszędzie postawimy policjanta. Nie wszystkich zarejestrujemy, nie wszystkich wychwycimy, nie wszystkich ukażemy. I
to jest podobna sprawa tak jak z dopalaczami. Tak z jednej strony zakazuje się niektórych rzeczy, ale wiadomo, że gdzieś się coś tam znajdzie, dlatego należy kształtować
postawy. Jest takie stare powiedzenie, złego kościół nie naprawi, dobrego karczma nie zepsuje.
Tak. Z tym, że ja mówię, wiecie Państwo, dlaczego to mówię? Nie dlatego, że nie doceniam roli rodziców, czy kształtowania odpowiedzialnego, wychowania do odpowiedzialności za to, co robię, tylko dlatego, że przychodzą rodzice
i mówią, co z tym zrobić?
Że my sobie nie dajemy rady, że to jest za silne, to jest
tak,
silniejsze
właśnie
od
mówię.
Nas. Potrzebujemy waszej pomocy.
To ja bym tutaj poszła w kierunku kształtowania poczucia własnej wartości, bo jeżeli dziecko będzie od małego miało to takie dobre poczucie własnej wartości, że ja jestem kimś dobrym, ja potrafię, ono będzie umiało później przeciwstawić się pewnym rzeczom, dlatego że nie będzie tak zależało od opinii innych. Jeżeli dziecko będzie miało niskie poczucie wartości, ono bardzo będzie chciało później być w tej grupie. Ono
tak,
zrobi wszystko, tak? Zrobi wszystko, żeby być kimś, więc będzie w stanie pójść do sklepu i ukraść coś, żeby koledzy go pochwalili. Będzie w stanie napić się alkoholu, zabrać coś na przykład rodzicom, czy w inny sposób się zachować, taki nieakceptowalny przez nas, Dlatego, że ona koniecznie będzie chciała mieć tych kolegów. Dlatego tutaj ja bym położyła nacisk na takie kształtowanie poczucia u dziecka tej własnej wartości, żeby ono się czuło kimś, kimś ważnym, kto coś umie, potrafi, żeby później potrafiło. Potrafiło powiedzieć, że ja nie chcę, ja nie lubię, nie obawiając się takiego odrzucenia ze strony grupy.
Czyli proponując inne grupy, które w sposób pozytywny pozwolą zaistnieć. U nas na terenie miasta i w szkole działają takie grupy silne, gdzie młodzież nie musi... ma możliwość zaistnienia pozytywnego, bycia potrzebnym, dostrzeżonym. Nawet ta młodzież, która ma, ponosi tak jakby niepowodzenia szkolne, w sensie ocen szkolnych, których tam nie zachwyca się.
Żeby może
czyli na przykład harcerstwo, tak, czyli na przykład grupy wolontariackie.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. I to ogromną rolę odgrywa.
Wszelkie grupy sportowe, kulturalne.
Właśnie w tym kierunku zmierzam. Zespoły taneczne, chóry.
Rozumiem, jakich zainteresowań.
I tam po pierwsze wymaga to wysiłku, zajmuje czas, gdzie właśnie uczeń jest doceniony, ma poczucie no, takiego istnienia, sprawstwa, że
może pokazać, co potrafi, prawda?
I wtedy jest on mniej narażony na takie ułudną akceptację
czyli można by tak dla uporządkowania, czyli jeżeli mamy tak ogromny wpływ na postawy młodych, ich światopogląd, środowiska, co jest zresztą całkiem naturalne, bo człowiek jest istotą stadną.
Tak.
Lubi w stadzie siedzieć, szczególnie w tym wieku. Oni się skupują, siedzą w tych swoich stadach i oni to uwielbiają i to jest fajne. To jest zresztą bardzo, bardzo, bardzo ważne, bo to jest taki proces socjalizacji naturalny, oddolny, instynktowny. Ale te stada czasem są niebezpieczne, są destrukcyjne i dlatego rodzic, który jest odpowiedzialny, musi to bacznie jednym okiem... I tu, ja tu się podziękuję pani psycholog za to wsparcie, za to zauważenie jednej kwestii, że bardzo ważne to, co my możemy dać, żeby potem środowisko nie było destrukcyjne w stosunku do młodego, to jest najpierw go dowartościować w domu, bo ono rzeczywiście idzie w środowisko, żeby tam usłyszeć to, czego w domu nie usłyszało nigdy od rodzica. A często to jest, im to słyszymy na przykład w naszych relacjach duszpasterskich, kiedy młodzi mówią, że ja nigdy dobrego słowa nie usłyszałam, nigdy mnie mama za nic nie pochwaliła. Z jednej strony to jest to, z drugiej strony wychowanie polega na stawianiu wymagań, ale one muszą być z miłością stawiane. Nie bójmy się okazywać czułości, miłości, życzliwości tym dzieciom, doceniać się. Tak. Te wszystkie instynktowne nasze przecież rozmaite odruchy, które mamy, a których coraz częściej gdzieś
często rodzice boją się, że przechwalą to dziecko, prawda? Że ono będzie takie chodziło dumne i próżne, a to tak naprawdę jest im bardzo potrzebne i oni szukają tej pochwały i będą szukać, więc nawet jeżeli dziecko nie dostanie takiej pochwały, ono zauważy, że na przykład rodzic zwraca uwagę, jak ono jest niegrzeczne, prawda? Więc wtedy mama coś ze mną robi, jak ja się źle zachowuję. I efekt jest, prawda?
Tutaj bym powiedziała, że świat chyba nasza rzeczywistość Polska troszeczkę w innym kierunku zmienia się.
Co pani ma na myśli?
Mam na myśli to, że będąc nastolatką, raczej byli... Moje grono, koleżanek, kolegów, byliśmy wychowywani w duchu takiej skromności właśnie, pokazywania innych
sortów,
nie wywyższania się, że o koleżanka lepiej zrobiła. W tej chwili rodzice właśnie bardzo doceniają dzieci, chwalą, że niektóre nie mają właściwej oceny.
I proporcji, zachowania proporcji, myślę, że to proporcje.
Nie mają właściwej oceny swojej osoby i tak zderzają się też... Jest to źródłem takich konfliktów wewnętrznych, bo w domu właśnie jest wspaniały, jest piękny, on tak umie liczyć, tylko on tak umie śpiewać.
Ale
wydaje mi się, że na przestrzeni ostatnich, powiedzmy sobie, 20-30 lat, to właśnie idzie w tym kierunku takiego dowartościowywania w domu, chwalenia. Wcześniej było to w mniejszym stopniu. Nie wartościuję, czy tak było lepiej. Tylko konstatuję, wydaje mi się, że to w tą stronę idzie. I jest to jednym z elementów oczywiście tego budowania poczucia własnej wartości. Jest to proces no taki i trudny, i żmudny, a internet chodzi... mamy tu i teraz.
No tak, tylko nie chodzi, bo ja przepraszam, bo tu pani dyrektor zwróciła uwagę na ważną kwestię, że dowartościowywanie to nie jest kształtowanie postaw narcystycznych. Bo to nie chodzi o to, żeby dziecko... Bo są takie lalunie wychukane przez mamusię, najpiękniejsze, najcudowniejsze.
Zobaczycie państwo, jak przychodzicie do czyjegoś domu, że natychmiast jest pokazywane, że to jest jedyny ewenement, że tylko on tak potrafi policzyć szybko do 10.
To znaczy, ja myślę, że to jest naturalna chęć rodzica, że chce się pochwalić dzieckiem.
To nie jest jeszcze złe. Ja nieraz widzę, jak te jasełka są szkolne, jak rodzice są wpatrzeni, ale to jest naturalne.
To jest nie, to naturalne.
Ja myślę, że to jest kwestia umiejętnego chwalenia, bo może jakby nie chwalić, że ty jesteś najmądrzejszy, najpiękniejszy, tylko że dobrze ci by się zrysunek, żeby jakby nie mówić, że tak, tu ładnie napisałeś, ale za to tam brzydko, prawda? Bo to już nie jest pochwała.
Ja tu wstrzelę się słownikowo. Człowiek potrzebuje afirmacji. To znaczy, że on słyszy, że jest potrzebny. I to jest bardzo ważne.
O to chodzi.
Tak. Jestem potrzebny, jestem kochany, jestem miłowany. Akceptacji. O to chodzi. I mądry rodzic wie, na czym polega, bo rodzic wyczuwa, że sam by chciał to usłyszeć. Natomiast jeżeli rodzic jest też infantylny, to będzie infantylnie też i dziecko chwalił. Tu to jest problemy osobowościowe też rodziców wychodzą. Natomiast bezsprzecznie jest to dzisiaj bardzo ważne. Ja tyle razy słyszę to od młodych, a ku zaskoczeniu, mając teraz kontakt w duszpasterstwie akademickim ze studentami, ja słyszę to także od dwudziestoparolatków.
Ale tak to jest,
którzy jeszcze tak noszą to w sobie, że ja nigdy od ojca.
Dobrego słowa nie usłyszałam,
jeszcze jak mnie traktował. Jak człowiek jest delikatny. To, i potem idzie w środowiska, którego zniszczą, bo on tego szuka.
Od 20 latków, tak.
Tak.
Ja na przykład słyszę, często mam z uczniami takie zajęcia w klasach pierwszych, że uczeń mówi mi, że on pierwszy raz w życiu jakieś dobre słowo usłyszał, w sensie dobre strony, bo tam uczniowie mają wypisać dobre strony swoje, później koledzy im też przekazują te informacje i on mówi, pierwszy raz w życiu tyle komplementów dostałam. 16 lat ma uczeń, prawda? Więc myślę, że nie jest tego za mało.
I drugie, to co pani dyrektor z kolei powiedziała, tworzenie alternatywnych, pozytywnych środowisk, bo oni w stadzie i tak muszą być. To niech to będą stada naprawdę pozytywne,
żeby mieli jakąś alternatywę, prawda?
I teraz ja pytam się, panie, ile potrzeba ludzi szalonych duchem?
Czyli charyzmatycznych.
Charyzmatycznych, bo to na tym się nie zarobi. Dobrze pamiętacie, jaki kiedyś mieliśmy nauczycieli. Nie chciałbym tu kamyka wrzucać do ogródka, bo zaraz mi głaz wrzucicie do kościelnego ogródka, co zresztą też będzie słuszne, ale nie było tak, jak kiedyś potrafiliśmy się poświęcać na te kółka zainteresowań, na wycieczki, a jak dzisiaj jest to często, a co z tego będę miał?
Myślę, że nie jest tak.
Z pozycji mamy może więcej kontaktu z naszymi koleżankami, kolegami i naprawdę robią rzeczy wspaniałe i się nie oglądają ani na godziny pracy, ani nie na jakąś tam gratyfikację. Człowiek charyzmatyczny, a tylko taki potrafi porwać ze sobą do jakichś takich właśnie nieformalnych grup pozytywnych, nie jest w stanie rozliczać się z tego czasu.
Jeszcze dobrze by było, żeby jeszcze było zrozumienie ze strony samorządu, władz, tych, którzy kształtują naszą społeczną rzeczywistość i poparcie dla takiej pracy i działalności. Nie tylko finansowe, bo to różnie jest, wiadomo, ta nasza krótka kołderka, skąpa, to czy wszędzie tego potrzeba, ale nawet takiego docenienia, że często, zauważcie państwo, kto się dzisiaj zajmuje jakieś nieliczne niedobitki grup harcerskich, bo przy szkołach jeszcze łatwiej, ale jakieś drużyny środowiskowe należą już do rzadkości, dlatego że społeczeństwo przestało to doceniać, zauważać, za to dziękować najzwyczajniej. Ta praca jest jakby nieceniona. Jak zbudują drogę, to widać.
No tak, konkret.
Jak jest konkret i to materialny najlepiej. Oczywiście. Super, to tak dostaje wyprom.
No, wydaje mi się, że to troszeczkę jest krzywdzące dla samorządów.
Nie, ja nie mówię, że... Mówię teraz o społeczeństwie. Akurat jeżeli chodzi o samorządy, to ja na własnym przykładzie, który jestem odpowiedzialny za takie stowarzyszenie katolickie młodzieży, stąd ta reklama była w czasie audycji, to ja doświadczam niesamowitego zrozumienia i troski.
I właśnie o tym mówię. Są zespoły taneczne. Chwilka, taki u nas zespół bardzo znany, są właśnie zespoły taneczne.
Czasami nie ma chętnych młodzieży, żeby
są zespoły sportowe i potrzeby tych uczniów tak zebranych w takie grupy są naprawdę w ogromnym stopniu zaspokajane. Pieniądze na to są.
Przechodzimy do kolejnego naszego punktu. Bo ja tylko jeszcze taka uwaga, bo dużo mówiliśmy o internecie i nakrzyczeliśmy na ten internet, ale tu też musimy dostrzec pozytywną rolę internetu, prawda? Tylko to wszystko trzeba robić w odpowiednim czasie, ze smakiem i tak dalej.
To jest tak, oczywiste. Tak, poza tym my nie jesteśmy tutaj zainteresowani reklamą internetu, bo on się sam wyreklamuje. No i raczej mówimy o problemach.
I kolejne zagadnienie, rola autorytetów w wychowaniu młodego człowieka. Na ile te autorytety wpływają na wychowanie młodych ludzi i czy tych autorytetów mamy dostateczną liczbę, by właśnie młodzież za nimi szła i oni pokazywali pozytywne wzorce.
To jest kwestia tego, kogo młodzież wybiera za autorytet, prawda? Bo w dzisiejszych czasach ktoś, kto jest wylansowany przez Big Brothera, który tak naprawdę nie ma umiejętności, zdolności, po prostu jest jakąś tam gwiazdą celebrity i on już jest sławny. Bez niczego, prawda? I to jest idol, bo się ubiera, bo coś tam powie. A tak naprawdę potrzeba jest takich autorytetów bardziej tutaj moralnych, żeby wskazać pewien sposób postępowania, ja sposób życia.
Tak, to dzielmy idoli od autorytetów.
Tak, tak. To jest jakby w cudzysłowie.
Młodzi to odróżniają, wydaje mi się. Oni wiedzą. Do powiedzmy, do celebryty oni by nie poszli ze swoimi problemami. I tu jest pocieszające, o dziwo, ile byśmy tutaj nie wybrzydzali na problemy wychowawcze i na ten dziwny świat, że z badań wychodzi, że ciągle mama i tato są wielkim autorytetem. Ciągle. Natomiast z tych tak zwanych autorytetów dodanych, które się gdzieś tam pojawiają jako wzorce na drodze, zawsze będzie ta słynna pani. Ja kiedyś uczyłem w 1-3 klasach, co uważam, mężczyzna w 1-3 to trochę takie...
Ale to ciekawy eksperyment.
To nie był eksperyment, to częsta sprawa. Po prostu posłali już. Więc ja byłem w 1-3, to do mnie też mówiły te dzieci. Proszę pani, może na to sukienkę czarną. W każdym razie to było takie też słodkie ze strony tych dzieci, bo pani...
Pani to jest
na drugim miejscu i zaraz wszystkim. Kiedyś rozmawiam z...
Ale pani jest w pewnym momencie ważniejsza, bo to pani powiedziała, to mama musi uszanować. Tak.
To mi mój kolega, który ma rodzinę, mi mówi, wiesz, do tej pory córka, to abyś mi dani wszystkim, a teraz pani.
I teraz ja rodzice muszą dobrze z panią współpracować i żyć, żeby...
Zatem jak tą panią dalej przenieść w kolejnych latach edukacji i wychowania? To jest chyba problem.
Problem polega tylko na jednym. Zmieniła się jedna zasada. Autorytetów już się automatycznie nie podstawi. Dzisiaj dokonuje się wyboru osobistego, indywidualnie. I ksiądz może być autorytetem, o dziwo, jeśli się okaże ludzki i znajdą w nim serce, zrozumienie, akceptację. I nauczyciel może być dzisiaj kochany, akceptowany i też mogą w cudzysłowie za nim szaleć. To wszystko zależy... Młodego nie oszukać.
Ja myślę, że młodzi właśnie potrafią dostrzec, kto jakby chce ich dobra, nie chwaląc ich nadmiernie, nie pobłażając, prawda, nie chce być ich kolegą luzakiem, tylko też stawia im wymagania i oni to widzą, że to jest dla ich dobra. Także myślę, że tutaj młodzież ma taki jakiś instynkt samozachowawczy i mimo tych czasów takich zmieniających się, oni potrafią wybierać, potrafią dostrzegać i ja myślę, że jeszcze to nie jest to taka...
Ale czy naprawdę chcą tych autorytetów?
Ja myślę, że chcą. Myślę, że chcą, tylko jakby nasz świat stawia im pewne warunki, które oni muszą im sprostać. Na przykład uczniowie przychodzą do szkoły i oni muszą z zasady nie lubić tej szkoły, prawda? Oni muszą pokazać, że szkoła jest głupia, szkoła jest nuda, chociaż tak naprawdę oni lubią chodzić do szkoły, bo tam spotykają kolegów, coś tam się dzieje w tej szkole, ale... Mają pewne jakby stereotypy, których powinni się trzymać jako młodzi.
Które wypada się, tak,
wypada się trzymać, tam, żeby tam, jakby być w grupie.
W grupie, tak jest, tak. Dużo się mówi na temat tego wszystkiego, co się dzieje w gimnazjach. Pani zdaniem, jak wygląda sprawa autorytetów na tym etapie edukacyjno-wychowawczym?
Potrzeba autorytetu jest tak jakby wrodzona. I każdy człowiek ją posiada. Czy będzie to autorytet w postaci osoby, czy w postaci jakichś zjawisk, czy jakiś nienazwany, wszechobecny. Ale potrzebujemy kierować się, dobrowolnie poddać się komuś, czemuś, jakiemuś zjawisku, jakiemuś drogowskazowi. Wydaje mi się, że najbardziej w gimnazjum są potrzebne te autorytety, jeżeli już tutaj już wyczerpaliśmy temat rodziny, bo takimi naturalnymi autorytetami są oczywiście rodzice do pewnego wieku, później młodzież poszukuje. Autorytet na pewno nie może być narzucony z zewnątrz. I ci nauczyciele, którzy jeszcze chociaż w mniejszości znacznej, na szczęście, uważają, że samo sam zawód upoważnia ich do tego, aby ten autorytet posiadać, są w błędzie. Ponieważ tak jak tutaj pani powiedziała, jak ksiądz powiedział, młodzież sama najlepiej wie i młodzież sama wybierze i nie da sobie niczego narzucić. I nie ma autorytetów z zewnątrz, nie ma autorytetów na siłę. Są naturalne autorytety. I tak jak pani tutaj określiła, na zdobycie miano autorytetu i utrzymanie naprawdę trzeba bardzo ciężko pracować.
No i na pewno młodzi mają także katalog cech, na które dzisiaj, tak, za którymi pójdą.
Poza tą pracą, żeby być dla takiego ucznia bardzo wymagającego, gimnazjalista jest szalenie wymagającym uczniem. I dla takiego ucznia, żeby być autorytetem, to poza wiedzą, poza umiejętnościami, kompetencjami, jeszcze trzeba mieć tak zwaną iskrę Bożą. Czyli ten zespół cech, które tworzą taką emocjonalną aurę tego autorytetu, czyli empatię, umieć spojrzeć oczami tego ucznia, służyć mu pomocą w takich chwilach, w których on tego potrzebuje. A jednocześnie to, co pani psycholog powiedziała, to nie znaczy pobłażliwość, tylko stawianie wymagań, bycie konsekwentnym. Młodzież pragnie tego. Młodzież pragnie być prowadzona, ale prowadzona w sposób mądry.
Nie... Chociaż może czasami się tego nie przyznaje. Tak,
ale
często się nie przyznaje.
Ja się dobrze wspominam nauczycieli ze szkoły, którzy byli surowi, wymagający, prawda? Nie. I się zawsze pamięta.
Potrzeba, żeby się przyznawali do tego.
No ale to nie wypada się przyznawać między kolegami.
Ale nie ma potrzeby, żeby się przyznawali.
Nie trzeba tymulować.
Nie ma potrzeby właśnie.
To się na przykład oddycha, to jest oczywiste.
Także... I też bym nie generalizowała, czy są te autorytety. Myślę, że tak jak i w innych szkołach zdarzają się.
Od autorytetów, poszanowanie starszego pokolenia. Jak to wygląda sprawa? Czy te właśnie starsze osoby z doświadczeniem życiowym też tutaj są odpowiednio postrzegane przez naszą młodzież, tych młodych ludzi, którzy może są w etapie wychowania?
Bazujemy na szkole czy na społeczeństwie?
Generalnie
na społeczeństwie.
No to jest jako szeroko pojęte, powiedzmy, pojęcie.
To są zmienne kulturowe. Szacunek dzisiaj też, ta kwestia była regulowana przez zasady Kinderstuby dawnej. Wiadomo było, wszystko było jasno ustalone. Ławka dla starszego, przepuszczamy w drzwiach. Dosłownie w detalach wszystko było umówione. Dzisiaj przyszło nam zmierzyć się z niesamowitą inwazją kultury z McDonalda, czyli tej amerykańskiej, czyli zupełnie innego modelu kulturowego. Pamiętajcie, że my jesteśmy państwo z Europy i mamy europejską Kinderstubę wrodzoną. Nam jeszcze ją przekazywano. To jest właśnie to, że się używa widelca i noża, a nie cały czas zasuwa widelcem jak w Stanach przykładowo, a nożem się kroi i się go odkłada. My mamy pewien inny model i chyba...
Na szczęście,
ale ten napływ zakłóca nam.
Jest to chyba także wina proporcji filmów amerykańskich do europejskich. Kino europejskie, model kulturowy europejski jest spychany przez McDonaldyzację.
Ja myślę, że jest tutaj jeszcze taki u nas jakby taki szacunek dla tego starszego pokolenia, które ma pewną wiedzę, tradycję,
doświadczenie,
które dzieli się z młodzieżą. Myślę, że tutaj młodzież też wolontaryjnie dużo działa, żeby jakby na rzecz osób starszych, udzielając się w domach pomocy, domach opieki. Także to jest kwestia pokazania młodzieży, wskazania pewnych kierunków, a myślę, że młodzież jakby za tym podąży.
A przede wszystkim własnym przykładem. Świadczenie tego, czego się oczekuje od młodzieży. Jeżeli że umiemy porozumieć się w rodzinie wielopokoleniowej, to nasza córka, syn, wnuczek nie ma wyjścia, to nauczy się tego od nas.
Prawda?
Nauczy się tego od nas.
Jeżeli słyszę, jak moja mama nazywa
niewiele dadzą.
Moją babcię mamusią, mamo, mamo, i nigdy się nie ośmieli mówić na ty albo podnieść do niej głosu, to w naturalny sposób, że ten model człowiek przyjmie. I mi się wydaje, że nie mamy się czego bać, żeby tego wymagać. Zwracać na to uwagę, głośno o to się upominać.
Oczywiście.
Bo gdzieś żeśmy tu się chyba przestraszyli. Nie? Boimy się, nie? A mnie się wydaje, że...
I kolejne pojęcie patriotyzm. Patriotyzm, proszę Państwa. Jak tutaj nasza młodzież postrzega to pojęcie, jak to jest w praktyce?
Jedna z uczennic się powiedziała... chciałam być patriotką, dopóki nie zobaczyłam, kogo nazywają patriotą, a kto nim nie jest ze środków masowego przekazu, z polityków i ktoś... Więc...
Czyli myślę, że wzorce z góry, tak?
Tak jakby, tak jakby potrzeba młodzieży jest,
ale gdzieś... Czekają na wzorce.
Zawsze jest to dobrze pokazane.
Gdzieś jest rozmycie z rzeczywistością, z autentycznością. Czasami wszyscy ludzie potrzebujemy, aby za słowami szły czyny, żeby nie było tutaj rozdźwięku.
Generalnie mówi się, że ten model patriotyzmu XIX-wiecznego, czyli ten akademijny taki pod flagą, że on młodym dzisiaj do młodych nie trafia, prawda? I że młodzi wolą patriotyzm inaczej rozumiany, ponieważ żyją w globalnej wiosce. I już nie liczy się to takie nie patriotyzmu i przynależności, nie określa się już od granic, przez podział, co przez własną tożsamość. Więc patriotyzmem w tym nowym wydaniu może być docenienie ludzi rozwojowych, tutaj kreatywnych, wybitnych.
Teraz
stworzenie im miejsca tutaj, ośrodków badawczych.
Tak,
zostańmy. Polska was kocha. Polska jest świetnym środowiskiem rozwoju. To jest przede wszystkim kształtowanie patriotyzmu. Ale, o dziwo, czasem nawet i w nowszym opakowaniu i ten XIX-wieczny przejdzie, bo na przykład w Poznaniu robi się na 11 listopada wesołą paradę patriotyczną i Polacy się nie boją wtedy na biało-czerwono ubrać i potrafią też zewnętrznie manifestować, ale w trochę lżejszej formie.
Ja myślę, że to dopiero się rodzi w taki nowy sposób. Ja byłam niedawno w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie najwięcej było młodych ludzi właśnie. Nie było ludzi starszych, no pojawiali się, ale też było sporo ludzi młodych, którzy chcą poznawać, chcą pamiętać, chcą poznać tą historię i być tym patriotą w tym nowym
wydaniu. I już na zakończenie naszej audycji głównym skieruję te słowa do księdza, naszego gościa. Rola kościoła w wychowaniu młodego.
A, zostały trzy minuty.
Tak na deser.
Trzy minuty chyba to zmieszczę. Całą naszą ofertę. No nie, mówiąc uczciwie, rola nasza jest taka, jak i podobnie szkoły, kościół w sensie środowiska, kościół w sensie wspólnoty. To jest miejsce, gdzie ludzie łączą się z Jezusem Chrystusem. No i to chyba na podsumowanie jest najlepsze, bo jeżeli szukamy autorytetu, wzorca, inspiracji, kogoś, kto by nas poprowadził, to jak rodzice pójdą za taką wartością, to ciągną swoje dzieci, prowadzą. Jeżeli rodzice potrafią pozytywnie to pokazać, w tym sensie, że to dla nich jest wartość i to ich przemienia pozytywnie, rozwija ich jakoś w życiu, to dziecko też za tym pójdzie. Więc tutaj pokazanie... Jak Jezus Chrystus może inspirować, zmieniać, rozwijać człowieka, go ubogacać, dokonywać z nim niesamowitych rzeczy, cudów, jako kierunek prowadzenia dzieci, czyli kształtowania. Ale to już jest, jakbym powiedział, głos dla ludzi wierzących, dla tych, którzy podzielają te wartości, co według statystyk wychodzi, że większość z nas to podziela i rozumie. Może niekoniecznie chce o tym mówić, czy od razu to deklarować, ale chyba widzimy w tym wartość.
No i tym stwierdzeniem księdza kończymy dzisiejsze wydanie audycji. Przypomnę, że rozmawialiśmy na temat wychowania młodego pokolenia. Temat szeroki, no myślę, że tylko niektóre aspekty żeśmy tak liznęli, mówiąc kolokwialnie, dotknęli, prawda, bo to jest po prostu temat rzeka. Myślę, że jeszcze nie raz w podobnych audycjach będziemy na
dowód
temat mówić.
Tego są oddzielne katedry, które się tym zajmują na uniwersytetach.
Tak, nasza skromna katedra. Tak, nie wspomnieliśmy jeszcze o jednym wychowaniu, bardzo ważnym. Poczuciu humoru.
No tak.
To jest niezbędne.
I przyjaźń.
Kontaktach z młodzieżą.
Między rodzicami, dziećmi. Po prostu przyjaźń, życzliwości wzajemnej.
Gośćmi dzisiejszej audycji byli ksiądz Wojciech Hackiewicz, duszpasterz młodzieży, także wykładowca Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej, pani Renata Szewczak, psycholog zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, popularnej samochodówki, oraz pani Jolanta Wolanin, dyrektor publicznego gimnazjum nr 2 w Białej Podlaskiej imieniem Mikołaja Kopernika. Serdecznie dziękuję za przybycie do studia i myślę, że ciekawą dyskusję. To ocenię oczywiście słuchacze.
Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Wysyłając SMS.
Dziękujemy Państwu. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Porozmawiajmy jak ludzie.